Rozpoczynamy część magazynową dzisiejszego programu. Na początek będzie sporo o żużlu, bowiem zainaugurowaliśmy pierwszą kolejkę Speedway Ekstraligi. Jeździły lubuskie zespoły. Cashbroker Stal Gorzów pokonała u siebie Wysoko Gedwel Torum 54-35, natomiast Falubas Zielona Góra przegrał w odległym Tarnowie z grupą Azoty Unią 43-47. O tych pojedynkach na początek. Ze mną w studiu gość, nasz dziennikarz Maciej Noskowicz. Witam Ciebie, Macieju.
Witam, dobry wieczór.
Macieju, to może zacznijmy od tego spotkania gorzowian, którzy wygrali na inaugurację. Spotkanie z Gedwel Toruń. Przekonały Ciebie rozmiary tego zwycięstwa?
No, zdecydowanie powiem szczerze, że myślałem, że będzie jednak pojedynek bardziej wyrównany. Myślałem, że Torunianie postawią poprzeczkę wyżej, aczkolwiek myślę, że rywalizacja została niejako ustawiona tym, co się działo w pierwszym wyścigu, czyli koszmarny upadek Jasona Doyle'a, który na pewno wybił z rytmu podopiecznych Jacka Frontczaka. Jeżeli traci się najważniejsze ogniwo, to wiadomo, że wszystko, mówiąc kolokwialnie, siada. I chyba tak się de facto stało. Natomiast myślę, że nie doceniliśmy jednak tego, że Stal Gorzów u siebie ma naprawdę bardzo mocne żądła w postaci Zmarzlika, Kasprzaka, Waculika przede wszystkim.
Ja bym chyba na Kasprzaka, prawda, najbardziej zwrócił uwagę. 15 punktów na Jancarzu. Przypominasz sobie ostatnio taki występ?
No nie, zdecydowanie nie, ale pamiętajmy, że to jest były wicemistrz świata, że to jest zawodnik, który jak znajdzie odpowiednie ustawienie od pierwszego wyścigu, to jego bardzo trudno zatrzymać. I może od razu posłuchajmy, co mówił Krzysztof Kasprzak na konferencji prasowej. Trochę chyba kpił i drwił z opinii przedmeczowych różnych ekspertów, którzy mówili, że Stal tylko raz trenowała na swoim torze, to nie może osiągnąć dobrego wyniku. Okazuje się, że może.
Przed meczem wszyscy pisali, że Gorzów ma jeden trening i będzie ciężko, więc co roku musimy mieć jeden trening też.
Tak na poważnie zaskoczony jesteś mile tą swoją jazdą, tą szybkością na dystansie, na starcie?
Tak, jestem zaskoczony, bo obawiałem się tego meczu, tak już mówiłem przed chwilą, mieliśmy tylko jeden sparring, jeden trening, tor nie pozwalał ten pierwszy łuk. Były jazdy samemu, ale wiadomo, każdy szukał gdzieś tam jazdy, czy to właśnie dziękuję też z Gąciności, Gniezna, Ostrowa i tutaj mogliśmy o tym, po tym treningu odbyć tam, ale wiadomo, pod taśmę jechałem dzisiaj drugi raz w tym roku, więc na pewno jestem zadowolony.
Pierwsza seria wypadła bardzo dobrze pod względem startowym, dobrze startowaliście później, coś, te starty były gorsze, z czego to wynikało?
Z tego, że Toruń ma bardzo dobrych 7 zawodników, 8 i też potrafią jechać i się poprzykładali na start po prostu. Ja tam przez ten upadek, miałem ten upadek też po prostu, że źle tam wystartowałem, później coś pozmieniałem i też już te starty 2 ostatnie były inne, co pozwoliło mi ze spokojem wygrywać te wyścigi. I tak jak mówię, start dzisiaj w żużlu to jest 80%, każdy z nas jest przygotowany fizycznie, sprzętowo podobnie i ciężko wyprzedza się dzisiaj na żużlu, więc jeżeli Toruń się dopasował po 7-8 biegach, to było jeszcze ciężej, więc na pewno te zwycięstwo cieszy i jedziemy dalej.
To zaraz po Krzysztofie Kasprzaku warto wyróżnić Bartosza Zmarzlika na 14 punktów. No mało co i byłby też kolejny komplet.
No właśnie, Bartosz Zmarzlik przyzwyczaił już chyba wszystkich do tego, do swojej fantastycznej jazdy. I to nie jest żadna niespodzianka, 14 punktów plus bonus. Daniel Rutkowski rozmawiał z jednym z liderów Stali Gorzów.
Bartek, takiej inauguracji w twoim wykonaniu trudno było lepiej sobie to wszystko zaplanować i wymarzyć.
Znaczy, no i ponieważ też po takim ciężkim starcie sezonu, gdzie tych jazdy było zdecydowanie troszkę mało i gdzieś tam pokrzyżowała ta pogoda plany, ale summa summarum, wszystko wyszło tak, jak być powinno i, że tak powiem, przygotowujemy się i będziemy jechać na drugi mecz, gdzie będzie to też ciężki mecz i w tym sezonie widać po wynikach pierwszej kolejki, jaki to będzie sezon ciekawy, myślę, i będzie to tak do końca i do każdego respekt i zobaczymy.
Ty i Krzysztof Kasprzak nie oddaliście dzisiaj ani jednego oczka rywalom, to były takie niesamowite dwie lokomotywy. Pływaliście po tym torze, fruwaliście właściwie.
Po Krzyśku też było już widać gdzieś tam na treningach, że to całkiem fajnie mu szybko jedzie. Ja siebie nie widziałem, to nie wiem, ale fajnie, że się wszystko ułożyło, ale to już jest historia, już gdzieś tam trzeba powoli od jutra pracować na dalsze dni.
To jedziecie do drużyny teraz uznawanej za jednego z faworytów rozgrywek. Ciężko tam będzie.
Każdy jest w tym roku faworytem i liga jest tak niesamowita, że wszystko może się zdarzyć.
Oprócz zawodników, którzy nie stracili oczek, reszta dołożyła swoje, prawda? Chociaż Szymon Woźniak trochę niezadowolony ze swojej postawy.
Ale on jeszcze ogarnie, bo na treningach super było go widzieć i dobrze się zachowywał, w sensie na torze. I tak jak mówię, ciężko cokolwiek powiedzieć po pierwszym meczu.
To może odejdziemy na chwilę od liderów Stali i zajmiemy się młodzieżowcami.
No właśnie, młodzieżowcy, Rafał Karczmasz, Hubert Czerniawski i Alan Szczotka, to są zawodnicy, na których na pewno liczą gorzowscy kibice, a także trener Stanisław Chomski. Rafał Karczmasz, wydaje mi się, że te 4 punkty to nie jest chyba szczyt możliwości Rafała, który no, ma uzasadnione ambicje, aby w tym sezonie odgrywać wiodącą rolę w zespole.
Ma status tego pierwszego juniora, prawda?
Tak, i on ma chyba tę świeżość i taki, bym powiedział, luz psychiczny, że nie musi niczego udowadniać. Rafał Karczmasz, moim zdaniem, tylko z dorobkiem 4 punktów, no ale właśnie posłuchajmy, co mówił po zawodach.
Rafał, jak oceniasz swój występ?
Na pierwszy występ w tym sezonie bardzo dobrze oceniam. No, pierwszy start na pewno zaspałem, na pewno to był też stres. Później kolejny bieg, wyciągnę wnioski, z Bartkiem wjechaliśmy na 5-1 i dowieźliśmy to. Kolejny bieg to, można powiedzieć, trochę moje błędy z przełożeniem sprzętu, ale oceniam bardzo dobrze to wszystko, te całe zawody, więc tylko wyciągnąć wnioski i oby lepiej było.
Teraz już będzie lżej, ten początek sezonu zawsze jest taki, czeka się na to tyle miesięcy, teraz już będzie lżej w kolejnym meczu?
To się okaże, to jest sport nieprzewidywalny, ale widzę dużą różnicę w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, bo zawsze na początku sezonu ciężko mi się jechało.
W tym biegu, kiedy jechałeś z Bartkiem, z Marznikiem w parze, to byłeś bardzo szybki. Miałem wrażenie, że byłeś szybszy od Bartka na trasie.
No też czułem się szybszy od Bartka, ale wiadomo, jak Bartek jeździ, więc chcieliśmy to dowieść całą drużyną 5-1, więc później na pewno się pogubiłem, więc dlatego te zero. Startowałem na tym motocyklu, więc najlepiej się spisywał na treningach, dlatego go wybrałem i jechałem dzisiejszy mecz na nim.
To był Rafał Karczmasz, z którym rozmawiał Daniel Rutkowski. Natomiast Hubert Czerniawski, który, jak mówił Stanisław Chomski, trener Stali, rwał się do tego, aby pokazać się w jednym z wyścigów. Rzeczywiście dał mu Chomski szansę w 12 gonitwie, ale niestety na pierwszym łuku upadek. Wydawało się, że nie będzie groźny w skutkach, no ale dziś okazało się kilka godzin temu, że niestety Rafał Czerniawski złamał obojczyk. Oficjalna strona Stali Gorzów informuje o tym, że przebywa w szpitalu, jego stan jest dobry, no ale jest konieczność przeprowadzenia zespolenia operacyjnie tego obojczyka, no i przerwa potrwa około 6 tygodni. Trochę szkoda, bo ta rywalizacja, jeśli chodzi o ten obóz juniorski Stali Gorzów, mogła być bardzo dobra, z korzyścią dla tych juniorów, no ale Czerniawskiego na pewno nie zobaczymy w najbliższym czasie.
To z formacji juniorskiej wracamy jeszcze do seniora jednego konkretnego Stali Gorzów. Szymon Woźniak, pozyskany przed sezonem aktualny indywidualny mistrz Polski. 4 starty. 2 punkty? Tylko 2 punkty.
No tak, i tutaj się nie ma co oszukiwać. Indywidualny mistrz Polski na pewno będzie musiał zrobić tych punktów więcej, bo to też nie będzie tak, że w każdym meczu Kasprzak, Zmarzlik i Waculik będą jeździć tak rewelacyjnie. Będą jednak mocniejsze teamy w zespole na torze przy Jancarzu. Powiedzmy sobie wprost, oczekiwania są bardzo duże. Szymon Woźniak to sympatyczny człowiek, sympatyczny gość, ułożony, medialny. Ale
to musi iść
zdobywać
wynikami.
Dokładnie. Nie był zadowolony, mówiąc delikatnie, po swoim występie.
Szymon, kilka punktów zdobytych, pierwszych zdobytych na koncie twoim na rzecz Stali Gorzów. Jak oceniasz swój debiut?
Na pewno nie był to wymarzony debiut, wręcz przeciwnie, ale wynik słaby, ale na pewno duża, duża lekcja dla mnie i to jest najważniejsze, żeby na początku sezonu szybko wyciągać te wnioski. Ja odnoszę wrażenie, że wyciągnąłem ich dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Cóż, no podchodzę do tego naprawdę ze spokojem, bo zdaję sobie sprawę, że miałem naprawdę mało czasu, żeby tutaj połapać się z ustawieniami, aczkolwiek no w czwartek i w piątek wszystko działało dobrze i byłem dobrze nastawiony przed tym meczem, no, ale niestety no ten tor cały czas dochodzi do siebie po zimie, bardzo szybko się zmienia i no, potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby te warunki torowe się ustabilizowały, ja żebym złapał trochę tej doświadczenia, dogadał się ze sprzętem i tutaj żebym mógł mówić o takim atucie własnego toru.
No i teraz seria spotkań z wyjazdowych, tak? To łatwiej będzie, czy nie? Z twojego punktu widzenia.
No czasami rzeczywiście jest łatwiej na tych wyjazdach niż jeździć u siebie tutaj. Naprawdę mieliśmy mało czasu. Dopiero w czwartek zaczęliśmy startować spod taśmy. To było no naprawdę bardzo, bardzo ekstremalnie mało czasu. No trochę szkoda, ale cóż, cieszę się, że tutaj koledzy z drużyny stanęli naprawdę na wysokości zadania. Pojechali fantastyczne zawody i cieszę się, że ten mój słaby wynik nie miał odzwierciedlenia w wyniku drużyny.
To na koniec jeszcze trener Stali Gorzów, Stanisław Chomski, jego opinia po tym spotkaniu.
Sam wynik nie oddaje tego, co dało się na torze, bo było ciężko i mozolnie. No, szkoda tych dwóch naszych zawodników, zwłaszcza też i tu, o którym wcześniej mówiłem, o Jasonie. To jest markowy zawodnik mistrz świata i to na tym traci widowisko. Jeżeli taki zawodnik nie może dalej uczestniczyć, ja z takich się nie cieszę, bo na pewno było trudniej. No i szkoda mi niż Huberta Czerniawskiego, bo na ostatnim treningu spisał się doskonale. Palił się od tej jazdy, dałem mu szansę. No, pojechał źle taktycznie, przy dobrym wygranym praktycznie starcie. No i potrzebnie gdzieś tam biuł kolegów daleko, stracił na tym pozycję, chciał odbić. No gorąca jeszcze troszkę głowa, wiadomo jak to młody chłopak dostaje szansę, bo w końcowej fazie meczu też jest obolały, prześwietlenie, może jakiś uraz barku, no zobaczymy. Także to jest ta cena, którą się płaci za widowisko.
To tyle, jeżeli chodzi o mecz w Gorzowie. Przypomnijmy, Cashbroker Stal Gorzów pokonała wysoko Getwell Torunie 54-35 przed własną publicznością. To przechodzimy do drugiego ze spotkań z udziałem lubuskiej drużyny Falubas Zielona Góra. Inauguracja w Tarnowie przełożona ostatecznie z piątku na niedzielę, no ale inauguracja nieudana, bo Zielonogórzanie przegrali w tym jaskółczym gnieździe, jak to się mówi, o tym miejscowym obiekcie właśnie Unii Tarnów. 47-43 triumfują gospodarze. Macieju, ty byłeś tam na miejscu, obserwowałeś poczynania zielonogórskich żużlowców. Jakieś takie już teraz na spokojnie, na drugi dzień po meczu wnioski?
No wnioski są przede wszystkim takie, że ja osobiście, podobnie jak chyba większość zielonogórskich kibiców, obserwatorów, jestem rozczarowany jednak, bo ja wiem, że to jest pierwszy mecz, że pierwsze rozdanie, ale Unia, nie oszukujmy się.
Jak to
się
mówią ostatnio żużlowcy, pierwsze koty za płoty.
Tak, no to nie wyszły nam te pierwsze koty za płoty zdecydowanie. Unia szału nie zrobiła, myślę, że wykorzystała słabość Falubazu w drugiej części zawodów. Myślę, że kluczowe były jednak te środkowe wyścigi. Po roszeniu toru w siódmym wyścigu Unia nabrała rozpędu. Falubas nie zareagował na zmieniające się warunki na torze. 7, 8, 9, 10 wyścig, jak analizujemy tę sytuację. 8, 9, 10 i 11 wyścig, jak analizujemy wydarzenia na torze, to jednak dominacja Unii. Falubas spiął się, doprowadził do wyrównania, no ale zabrakło chyba w tym ostatnim wyścigu, moim zdaniem, jak już analizujemy to wszystko, doświadczenia Zęgoty i Jensena w rozgrywaniu tych decydujących wyścigów. Jednak Pedersen, co by nie mówić, on tych wyścigów 15 w polskiej ekstralidze przejechał znacznie więcej niż
nasi. I ta przerwa mu wcale nie zaszkodziła.
Tak, no i mimo, że ten moment startowy Grzegorza Zęgoty, bo też to sobie analizowałem na
początku. Tam była walka na łokcie, prawda?
No tak, no to Niki wie, jak to się rozgrywa. I Grzegorz nawet mówił o tym na konferencji prasowej, że no Niki wiedział, jak z nim pojechać po prostu. Szkoda, bo wydawało mi się, że jednak Falubas po tym znakomitym początku po prostu rozegra ten mecz, kontrolując sytuację na torze. Jestem rozczarowany, może nie mocno, może nie będę tutaj mówił o tym, że już od razu Zielonogórzanie będą spadać z Ekstraligi, ale tych punktów kto wie, czy nie zabraknie w dalszym rozrachunku.
No to posłuchajmy Grzegorza Zęgotę, nowego, starego zawodnika Falubazu Zielona Góra, bo przypomnijmy, że jeszcze w poprzednim sezonie jeździł w barwach Unii Leszno, ale zdecydował się właśnie na powrót do Falubazu i oficjalnie w tym Falubazie, można powiedzieć, ponownie jakby zadebiutował w Tarnowie. Posłuchajmy Grzegorza Zęgoty.
No pierwsza część spotkania była dosyć udana dla nas. Brakło na pewno w drugiej części czegoś, bo ja popełniłem parę błędów, które nie powinny mi się przytrafić, bo prowadziłem wyścig z nikim. Gdybym dowiózł te dwa punkty, no to byłoby już inaczej. No i przede wszystkim żałuję ostatniego wyścigu, który decydował tak naprawdę o zwycięstwie, bo gdzieś tam stoczyłem walkę z nikim na tym dojeździe do łuku i no niestety wyszedłem z niej przegrany, no ale Niki był też troszeczkę w lepszej sytuacji, bo jechał z wewnętrznego pola i mnie tyle co wypchnął i w zasadzie wrócił do krawężnika, dołączył do niego Kennedy i oszczędzili to na 5-1. To był akurat dla nas niezwykle ważny wyścig. Była szansa na to, żeby wywieźć dwa punkty z Tarnowa. Niewielu przypuszczało, że tu będzie tak pasjonujące ściganie, a my potrafiliśmy to zrobić, więc to nas napawa optymizmem, aczkolwiek wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami, żeby wszyscy byli w optymalnej formie i żeśmy sobie pomagali też na torze. I teraz trochę jeszcze treningów przed nami, we wtorek eliminacje do Złotego Kasku, w których również każdy z nas chce pojechać bardzo dobrze, więc do niedzieli myślę, że wyciągniemy te wnioski, naniesiemy pewnego rodzaju update'y i w niedzielę już będzie na naszym torze, mam nadzieję, to, czego każdy od nas oczekuje.
Jeszcze o ten 15 bieg, tam na łokietki poszła walka?
Tak, ja pierwszy moment wygrałem i pierwsze 5 metrów byłem z przodu. Wiedziałem, że muszę zamknąć Nikiego, żeby jednak jeden problem mieć mniej na tym pierwszym łuku. Ja wiem, że jakbym go już zamknął, no to już byłoby połowa sukcesu, ale jak zacząłem zjeżdżać i próbować go zamykać, on do mnie w tym momencie dojechał, zrównaliśmy się, no i mnie wypnął po prostu, puknęliśmy się tam. Ja bym zrobił to samo, no więc no, walka była w pełni fair i tak się jeździ, to był 15 wyścig decydujący o zwycięstwie zespołu, więc no co, żałuję, że nie udało się go rozstrzygnąć na naszą korzyść.
Można powiedzieć, że wy nie zareagowaliście na zmieniające się warunki, tarnowianie gospodarze sporo lali chyba po bodajże 7 i 10 wyścigu i wtedy było lepiej, jeśli chodzi o gospodarzy, a u nas w parkingu, nie wiem, te zmiany, te korekty nie poszły w dobrą stronę? Albo nic nie robiliście? Jak to wyglądało od strony właśnie tego parkingu?
Nie, że nic nie robiliśmy. Każdy szukał cały czas, żeby nanosić korekty, jechać jeszcze lepiej, być jeszcze szybszym. No gospodarze jakby mają większe doświadczenie na tym torze i w tych warunkach lepiej potrafili się znaleźć i chwała w sensie im, bo zrobili to perfekcyjnie, więc zaczęli odrabiać straty i co? I ostatecznie przechyli tą szalę na swoją korzyść, więc my robiliśmy korekty, nie przynosiły zawsze, nie były one skuteczne, no ale wiadomo, że nikt nie jest alfą i omegą i każdy stara się w jakiś sposób szukać czegoś, ale nie zawsze trafi. Ja jechałem przez całe spotkanie marzy na niezmiennym ustawieniu i gdyby nie jakieś tam błędy, uważam, że bym dzisiaj być może mniej punktów stracił, ale motocykl mój spisywał się dobrze, był szybki zarówno ze startu, jak i na trasie. Miałem za sobą niełatwych zawodników, bo Kenneth tu jest od dłuższego czasu już bardzo szybki i wygrywać z nim czy z nikim, który na każdym torze potrafi się znaleźć, nie jest łatwo, a mi się to udawało, więc ustawienia, które miałem zastosowane w swoim motocyklu, były dobre. No a wiadomo, że gdzieś tam nie zawsze jakby ustawienia są decydujące, bo różne czynniki inne też decydują na wyścigu o zwycięstwie.
To tyle mówiliśmy o liderach właśnie falubazu w Tarnowie. Michał Jepsen-Jensen, 10 punktów Grzegorz Zęgota, także taki dorobek. Patryk Dudek i tutaj właśnie też warto pochylić się nad jego zdobyczą. Wicemistrz świata zdobył 7 punktów na tarnowskim torze. 2 razy wygrał, ale też 2 razy przyjeżdżał, mijał linię metę jako ostatni. Czy to jest jakiś powód do niepokoju?
Myślę, że na razie nie, natomiast Patryk cały czas szuka i on tego nie ukrywa. On nawet sam za chwilę w rozmowie z nami powie, że jeszcze nie jest wjeżdżony, że jeszcze jeździ nie tak, na takim luzie, do którego on sam przyzwyczaił siebie i kibiców. Punktów Patryka na pewno zabrakło, podobnie jak punktów Piotra Protasiewicza, czyli ci liderzy, przynajmniej teoretyczni, oni tutaj zawiedli jednak, natomiast ci, którzy doszli do zielonogórskiej ekipy, Zęgota i Jensen, oni zrobili swoje. Jeżeli po 10 punktów będą robić w każdym wyjazdowym meczu, to myślę, że wszyscy to kupują. Natomiast punktów Dudka na pewno zabrakło, punktów Protasiewicza także zabrakło i to chyba była przyczyna, kto wie, czy nie kluczowa, tego, że Falubas przegrał. Patryk rozkładał ręce, zmieniał, kombinował dużo przy każdym wyjeździe na poszczególny wyścig za nim jego tata z dodatkowym motocyklem, czyli szukał. Czy znalazł? Być może znalazł w ostatnim wyścigu, bo już był błyskotliwy, ale był nierówny. A bez dwucyfrówki Patryka trudno marzyć o wygranych.
No to posłuchajmy popularnego Duzersa, co mówił po meczu w Tarnowie.
Był pewien niedosyt. Ja liczyłem cały czas, że my już wygraliśmy te zawody przed ostatnimi biegami nominowanymi, ale później się okazało, że jednak był remis i ostatni bieg przegraliśmy, no ale co tu powiedzieć, no szkoda na pewno tego wyniku, bo mieliśmy dużą szansę wygrać, ale niestety nie powiodło nam się. No mam żal do siebie do czwartego biegu, bo źle postąpiliśmy z przełożeniem i to w sumie zaważyło dużo na moim gdzieś tam starcie, jednak co, przełożyliśmy się na ten ostatni bieg, no i to było to, jednak no mówię, żałuję tego swojego czwartego biegu, bo dobrze było w ostatnim biegu, niestety.
Przyznasz, że szukałeś dzisiaj, prawda, z teamem, bo te motocykle przy każdym twoim występie były wyciągane, raz jeden, raz drugi. Coś tutaj się działo takiego, czego nie przewidziewaliście wszyscy z tym torem, z nawierzchnią toru?
Nie ma się też co oszukiwać, 2 lata nas tutaj nie było na tarnowskim chyba torze. On jest też świeżo po, że tak powiem, tych opadach, po tym układaniu, świeżo po zimie, więc tarnowscy zawodnicy, tak jak było widać, że oni z biegiem tych zawodów lepiej się czuli na tym torze, ponieważ gdzieś jeździli też i trenowali tutaj ostatnie 2-3 dni, więc do tych warunków mieli bardzo podobne warunki, myślę, że jak na treningach. I nas dogonili na koniec i niestety dla nas oni wygrali. No ja mówię, ja na pewno w czwartym biegu źle postąpiłem z przełożeniem i no i nie było prędkości, bo była szansa minięcia tam Artura Mroczki 2 razy, no ale niestety jeśli jest źle dopasowany motocykl, to nie ma szybkości, nie miniesz drugiego zawodnika i w ostatnim biegu już był efekt tego, że no było fenomenalnie to, co szukaliśmy przez całe zawody. Więc co, no wracamy do żużla od zera.
Brakuje tego wjeżdżenia cały czas, można taki wniosek wyciągnąć po tym meczu dzisiejszym?
Ja mogę o sobie powiedzieć, że na pewno, bo spięty jadę na torze i no nie czuję się komfortowo i stąd niektóre błędy.
Tyle Patryk Dudek, aktualny wicemistrz świata. To może z seniorów tak na chwilę przejdźmy do zielonogórskich juniorów. Aleks Zgardziński wspólnie z Sebastianem Niedźwiedziem zdobyli 7 punktów na tarnowskim torze. To jest dobry wynik.
Kupuję to, bo z Gardzińskiemu jeszcze 2 bonusy dodajmy. No i ten jeden wyścig, bodajże 12, w którym Aleks zasygnalizował, że trzeba odrabiać straty. Miał na swoich barkach Petera Kildemanda, ale no, dowiózł bardzo ważne drugie miejsce. Jeżeli w każdym wyjazdowym meczu 7 punktów będą zdobywać juniorzy, którzy przecież nie są najmocniejszą formacją, to
myślę, nie są najmłodsi już.
Tak, to myślę, że będziemy zadowoleni.
To już tak zamykając, spinając taką klamrą mecz w Tarnowie, wypowiedź menadżera Falubazu po tym spotkaniu, po tej porażce. Adam Skórnicki teraz u nas.
Widzieliśmy piękne 15 wyścigów, emocjonujące zawody. Ostatni wyścig decydował o zwycięstwie, więc myślę, że ciężko o ładniejszy mecz na inaugurację. No szkoda tylko, że no to my smutnie jedziemy do domu, ale tak to czasami bywa. Na pewno są jasne punkty w naszej drużynie i myślę, że tu inni faworyci lub faworyci będą mieli też problemy w Tarnowie, więc nie załamujemy się. Przed nami cały tydzień i mecz ligowy na naszym stadionie, więc już myślimy teraz o niedzieli kolejnej.
O Patryka Dudka, strasznie chimerycznie dzisiaj, trójki i zerówki. Co z nim dzisiaj się właściwie działo, że taka zmienność w jego jeździe?
No tak się zdarza czasami. Są różne pola, jesteśmy świeżo po rozpoczęciu sezonu, więc no, 4 zawodników startuje, najczęściej w Ekstralidze bardzo wyrównanej. Poziom jest, więc no, czasami mały błąd, czy źle rozegrany pierwszy wiraż, czy źle dopasowany motocykl i robią się zerówki. Najważniejsze, że Patryk z tego wyszedł i po 2 zerówkach wygrał wyścig, więc myślę, że to na pewno pozytywne. To, że się zdarza komuś przyjechać na 4 pozycji, no to jest tylko sport i różne rzeczy mogą się zdarzać, nawet wicemistrz czy mistrz świata może przyjechać 4.
No ma jakiś problem z motocyklami, bo już przed pierwszym biegiem rozmowy, dyskusje, zmienić motor i ten pierwszy bieg też był słabiutki, gasł jakby ten motor.
Coś się działo, bo widzieliśmy też chyba w jego trzecim starcie, kiedy dobrze wyszedł ze startu, puścił się tam po szerokiej z wyjścia i nagle stanął, 2 przeciwników go wyprzedziło, więc no gdzieś tam jakieś małe problemiki były.
Mówił pan o jasnych punktach, że widzi w swojej drużynie. Grzegorz Zęgoda, jeden jasny punkt, rozumiem, siedzi koło pana. Jakie inne jasne pan widział?
No przede wszystkim to, że Patryk z takiej właśnie dziury udało mu się odbić i wygrywa nominowany bieg. No, na pewno też jasnym punktem jest Mikkel Jebsen-Jensen, który no, dzisiaj ładnie się zaprezentował. Młodzieżowcy myślę, że również bardzo dobrze pojechali, jak na tak małą liczbę startów. Wygrany indywidualnie bieg młodzieżowy i drużynowo, więc no to są na pewno dobre prognostyki na przyszłość.
Już tylko jedno pytanie chciałem zapytać o te pierwsze 3 biegi i potem tą zmianę, tak? Bo świetnie zaczęliście. My się zastanawialiśmy, czy to polewanie, którego tam dużo było dosyć na tym torze, jakoś wpływało na tą pańską drużynę.
No od drugiego równania i polania troszeczkę ta seria nam uciekła i gospodarze nas dopadli. No ale później w miarę to odbiliśmy. No niestety bieg 15 no to jest ten, ta wisienka na torcie i dzisiaj to gospodarze przypilnowali.
Tyle, jeżeli chodzi o mecz Falubazu w Tarnowie. Wcześniej mówiliśmy o pojedynku Stali z Getwell Toruń. No to teraz jeszcze 2 pozostałe mecze tej pierwszej inauguracyjnej kolejki Speedway Ekstraligi. 2 mecze, 2 remisy. Remis we Wrocławiu, remis w Grudziądzu. Macieju, spodziewałeś się takiego obrotu sprawy?
No, we Wrocławiu można było oczekiwać, że mecz będzie na styku.
No bo Wrocław jednak z Lesznem, prawda?
Tak. Się mierzy. Pamiętajmy jednak, że Unia Leszna startowała bez Piotra Pawlickiego. To jest zespół bez słabych punktów i tam nikt nie robił żadnego dramatu.
Tam nawet pod 8 nikogo nie było.
Nie, no ale po co, skoro mają taki skład, takie żądła niesamowite. Tak, tutaj myślę, że w starciu wicemistrza z mistrzem Polski można było się spodziewać, że będzie wynik oscylował wokół remisu i ten remis jak najbardziej. Natomiast w Grudziądzu jednak sądziłem, że GKM dowiezie zwycięstwo i tam w pewnym momencie 10 punktami prowadzili.
No, ale potem te częstochowskie lwy wrzuciły się na tych Grudziądzan. No i
skutecznie.
No właśnie.
I skutecznie, i to jest prawda. Lindgren 18 punktów, Madsen też.
Przyjemnie oglądało się jego jazda.
Tak, kilkunastopunktowa zdobycz. No, to jest jednak zespół, który będzie się bił o czwórkę zdecydowanie. Nie, powiem szczerze, otwarcie, w moim prywatnym rankingu nie doceniałem Włókniarza, a tu się okazuje, że oni jednak zgłosili akces do pierwszej czwórki na pewno. GKM i Włókniarz to są najbliżsi rywale Falubazu Zielona Góra tutaj na zielonogórskim torze. Duże będą mieli problemy zawodnicy Falubazu.
A jak będzie w kolejnych rundach, w kolejnych ligowych kolejkach, to zobaczymy. Czekamy do niedzieli. Stal będzie jeździła w Lesznie, natomiast Falubaz będzie u siebie rywalizował z Grudziądzem, także za tydzień kolejne pewnie analizy, wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Kończymy temat, wątek czarnego sportu w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Teraz chwila muzyki. Był Żużel, to teraz w magazynie sportowym Radia Zachód. W dzisiejszym wydaniu pora na koszykówkę, a zaczniemy od basketu żeńskiego. W sobotę na trybunach hali przy ulicy Chopina w Gorzowie nie było kompletu widzów. No i nie wiadomo, czy sprawiła to słoneczna pogoda, czy po prostu brak wiary w drużynę Inwest Indevesta ZSJP, która po dwóch porażkach w Krakowie nie była faworytem w spotkaniu fazy play-off na własnym parkiecie. Okazało się, że był to ostatni ekstraklasowy mecz gorzowianek w tym sezonie, bo przegrały one z Wisłą po raz trzeci, tym razem 84-85. Na dodatek był to mecz ostatni, ale obfitujący w wiele wydarzeń. Było wysokie prowadzenie naszej drużyny, dramatyczna końcówka i na dodatek awaria tablicy wyników, która też mogła wpłynąć na przebieg końcowych wydarzeń. Nasze panie miały zwycięstwo tak naprawdę już na wyciągnięcie ręki i w tej sytuacji trudno dziwić się po meczowych reakcji gorzowianek. Posłuchajmy materiału Ryszarda Rachlewicza.
Aleksandra Pawlak, mało powiedziane, smutna, łzy w oczach, tak blisko.
No blisko, nie.
Pani Olu, no takie jest życie, no niestety, raz się wygrywa, raz się przegrywa.
Trzeba wygrywać i przegrywać z honorem, no ten sezon zupełnie nam nie wyszedł. Oczekiwania były inne i tylko tyle mogę powiedzieć, że po prostu jakoś to wszystko nie współgrało i tyle. No, grałyśmy tak chaotycznie, raz dobrze, raz źle, że ciężko było trafić z formą. I co? No cóż, przykro mi bardzo. Wczoraj dziewczyny zrobiły mi urodziny, zdmuchając świeczkę. Życzyłam sobie tylko i wyłącznie, żebyśmy dzisiaj wygrały. No niestety, no co, po prostu nie było nam dzisiaj dane, tak? Uważam, że przynajmniej w ostatnich paru akcjach było parę razy faul i sędziowie to totalnie przepuścili. Nie będę zganiać, bo generalnie w przebiegu całego spotkania oni gwizdali bardzo dobrze. Ale no cóż, coś taki sport, no musimy się z tym pogodzić i tyle i no ruszać do następnego sezonu, tak?
Julia Rycikawa, no Julio, troszeczkę smutno, no bo byłyście na wyciągnięcie ręki, żeby pokonać Wisłę i jutro grać dalej.
Bardzo chcieli wygrać ten mecz i walczyli do końca, ale jeden punkt to bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, no...
Zabrakło.
Zabrakło.
I trochę ale szczęścia?
I trochę szczęścia, i trochę sędzia, tam faula nie ma, tu faula nie ma, ale już oczywisty faul i w ogóle nic nie gwizdali. No, nie dziwić się, co kibice chcieli coś zrobić z referee.
I to niestety prawda. Zaraz po meczu jeden z fanów wbiegł na parkiet i ruszył w stronę arbitrów. Na szczęście został w porę powstrzymany, ale bez kary dla klubu zapewne się nie obędzie. Kibice zatem winią za porażkę arbitrów, ale jak jednak mówi sportowe porzekadło, szczęście sprzyja lepszym. A w sobotę były to koszykarki Wisły prowadzone przez trenera Krzysztofa Szewczyka.
Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Widzieliśmy tutaj przyjeżdżając, że w Gorzowie jest bardzo trudny teren. Spodziewaliśmy się takiego meczu, może nie takiego, że będziemy przegrywali 17 punktów, bo w pierwszej połowie Gorzów nas totalnie zdominował. Był zdecydowanie lepszy, był agresywniejszy. My, nie wiem, może myśleliśmy, że tu przyjdzie to nam łatwo, ale niestety jak się traci 52 punkty w pierwszej połowie, to tak to wygląda. W drugiej połowie okazało się, że można troszeczkę lepiej bronić i też mieliśmy szczęście, nie ma co ukrywać. I tyle, no, wygraliśmy 3-0, jutro o tym meczu już nikt nie będzie w Krakowie pamiętał, dla nas jest ważne, że jest 3-0 i możemy się spokojnie przygotowywać do półfinału.
Obecna na konferencji prasowej po spotkaniu Paulina Misiek mniej mówiła o sobotnim meczu, koncentrując się na podziękowaniach za mijający sezon.
Jestem kapitanem, więc wydaje mi się, że
no, przemawiam w imieniu całego zespołu, całej naszej ekipy. No mówię, to sezon może nie jest taki, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli, ale to była praca przez 8 czy tam 9 miesięcy. Współpracowaliśmy wspólnie z wieloma ludźmi. Niektórych ludzi tutaj nie widać, jak chociażby Radka, który dba o nasze zdrowie, Rafała, który mu pomaga, pana Irka, który gdzieś tam nas zawsze bezpiecznie zawozi na te mecze. Więc myślę, że to tak wypada po prostu podziękować, bo ta współpraca była bardzo udana.
No a nam wypada też podziękować gorzowskim koszykarkom za kolejny sezon w Ekstraklasie żeńskiej. To teraz przechodzimy do basketu męskiego. No taki ostatnio maraton spotkań w wykonaniu Stelmetu NAIBC Zielona Góra. W sobotę grali nasi koszykarze zielonogórscy w Ostrowie. Przegrali. Dzisiaj rywalizowali w Krośnie. No i męczyli się z zespołem Miasta Szkła. Ostatecznie zwyciężyli, ale tylko 97-95. Dobra pierwsza kwarta. No i tylko właściwie pierwsza kwarta w wykonaniu Stelmetu. Wygrana 33-23. W trzech pozostałych kwartach minimalnie lepsi byli gospodarze. Jeżeli chodzi o punkty dla Stelmetu, to najwięcej rzucili Boris Sawowicz 28 i Wladimir Dragicewicz 24, czyli zawodnicy wysocy. A co jeszcze warto podkreślić, zielonogórzanie bez dwóch zawodników w Krośnie musieli sobie radzić. Bez Tomasa Kelatiego, który ma kontuzję kolana i prawdopodobnie, no, nie życzymy mu tego, ale na to wygląda, że to już może być koniec sezonu dla tego gracza. No a z kolei Adam Chrycaniuk jest chory, przechodzi grypę jelitową, wrócił po Ostrowie do Zielonej Góry i jego w Krośnie nie było, a po spotkaniu w Krośnie Jacek Białogłowy, który był na miejscu, rozmawiał z zawodnikiem Stelmetu NAIBC Zielona Góra, Przemysławem Zamojskim. Posłuchajmy.
Przemysław Zamojski, Stelmet NAIBC Zielona Góra. Dzisiaj 97-95 zwycięstwo po dużych męczarniach. Co się dzieje ze Stelmetem, że musi męczyć się z przedostatnią drużyną w tabeli?
Podobne spotkanie do tego, które miało miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. Dobrze, znowu zaczęliśmy, zbudowaliśmy przewagę i później, nie wiem, co się dzieje, się za bardzo rozluźniliśmy. Po prostu mijali nas, nie pomagaliśmy sobie tak w obronie jak na samym początku spotkania. Przestały nam troszeczkę też wpadać rzuty do kosza po drugiej stronie boiska i z tego były problemy. Później do tego dodamy kilka strat i mamy takie problemy jak było w Ostrowie.
Czyli nie ma odpowiedzi właściwie, czy wy nie znacie przynajmniej odpowiedzi, czemu te problemy, czy nagle z zespołu grającego znakomicie idziecie w dół?
Odpowiedź jest prosta, trzeba grać systematycznie, cały czas skoncentrowany przez 40 minut, nie zapominać o tym, że zagramy dobre 10 minut, 15, a później kolejne 15-20 słabe, więc nie może tak być, musimy grać na równym poziomie i ostatni gwizdek dla nas, żeby się rzucić.
Trochę pretensji, zresztą nawet nie trochę, tylko kilka razy. Ktoś tam do kogoś miał pretensje, trochę frustracji już było w czasie meczu czuć na parkiecie?
To wynikało z braku komunikacji. Popełnialiśmy proste błędy, gdzie normalnie na treningach egzekwujemy wszystko dobrze, a przychodzi mecz i się gubimy. Nie wiemy, czy iść górą, czy dołem, czy zmienić z zawodnikiem, kto ma pomóc, kto wyskoczyć, także musimy to jak najszybciej między sobą poprawić, przede wszystkim tą komunikację w obronie, bo od tego się wszystko zaczyna. Energia jest dobra, tylko czasami ten ułamek sekundy, zawahanie, zamiast krzyknąć koledze wcześniej, gdzie właśnie przez ten ułamek sekundy bez tej komunikacji później ponosimy duże straty.
Czyli ta seria najpierw zaczęło się od startu Lublin, świetnego meczu, potem Ostrów, początek dobry i dzisiaj mecz z Miastem Szkła Krosno. Jak ją ocenić? Jaka jest forma właściwie w tej chwili Stelmetu? Playoffy bliżej, wszyscy patrzą, jak gra mistrz.
Najważniejsze, że dzisiaj wygraliśmy, tylko to się liczy. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, ta systematyczność i kontrola tej gry musi być lepsza, żebyśmy nie mieli takich wahań i nie grali taką sinusoidą, bo to nic nam nie przyniesie. Musimy być przede wszystkim skoncentrowani przez 40 minut. To jest najważniejsze, grać na swoim poziomie.
To po baskecie teraz zajmiemy się siatkówką w dzisiejszym wydaniu magazynu sportowego Radia Zachód. Siatkarze GBS Bank Orła Międzyrzeczy zgodnie z planem, choć z pewnymi problemami, awansowali do czołowej czwórki play-off grupy czwartej, drugiej ligi. Międzyrzeczanie potrzebowali trzech meczów, żeby rozstrzygnąć na swoją korzyść rywalizację, która toczyła się do dwóch zwycięstw z drużyną BTS-u Bolesławiec. Po porażce 1-3 na wyjeździe Orzeł wygrał u siebie 3 3-1 i 3-0. No i awansował dalej, a po tym ostatnim spotkaniu z przedstawicielami obu drużyn rozmawiał Filip Górecki.
Dziś najlepszy zawodnik spotkania środkowy Orła Tomasz Chwirot. No rozkręcacie się w tych playoffach powoli.
No powoli się rozkręcamy. Włożyliśmy dużo pracy na treningach. Mocno się przygotowaliśmy. I w Bolesławcu to była tylko wpadka. Błąd przy pracy.
No ale dzisiaj też nie było lekko.
Chłopacy z Bolesławca bardzo się postawili, ale na szczęście wygraliśmy, zostawiliśmy dużo zdrowia na boisku i to się cieszy. To wszystko jest dla kibiców.
Marcin Sobczyszy, trener BTS-u Bolesławiec. Przegraliście tę rywalizację, ale chyba nie macie powodu do wstydu w przekroju tych trzech meczów.
Wydaje mi się, że wstydu nie przynieśliśmy. Graliśmy z pierwszą drużyną po rundzie zasadniczej. Pierwszy mecz Bolesławców w naszym wykonaniu bardzo dobry, wygraliśmy. Tutaj dwa mecze, wydaje mi się, że dosyć wyrównane. Wydaje mi się, że wczoraj troszeczkę więcej walki było. Aczkolwiek dzisiaj dwa sety też na styku.
Kapitan GBS Bank Orła Międzyrzecz Piotr Haładus. Kamień serca spadł?
No na pewno tak. Podchodziliśmy do tego meczu bardzo skoncentrowani. To też chwilami chyba było widać, że za bardzo chcieliśmy. I gdzieś tam no, były takie problemy nieraz z utrzymaniem koncentracji przez to, że właśnie no, w tych głowach gdzieś tam cały czas jakaś taka dziwna presja na nas ciążyła. Aczkolwiek no, ze strony tutaj władz klubu też nie ma jakiegoś takiego ciśnienia wywieranego na nas, presji żadnej, że coś musimy, my tylko po prostu możemy, ale nic nie musimy.
Z Astrą się chyba zapowiadają ciekawe widowiska, bo widać, że Astra w tym sezonie się rozkręca.
Tak, Astra zaczęła bardzo fajnie grać, to też pokazali w końcówce sezonu. No i teraz w meczach z Żaganiem. Myślę, że mecze z Astrą będą naprawdę ciekawe dla kibica. Także serdecznie zapraszam na te mecze.
Trener GBS Bank Orła Międzyrzecz Marcin Karbowiak. Tak jak tu rozmawiałem z Tomkiem Chwirotem, powoli się rozkręcacie w playoffach. To chyba dobrze, bo dzisiaj znowu troszeczkę lepszy mecz niż poprzedni.
No lepszy mecz przede wszystkim z tego powodu, że była mniejsza presja. Wczoraj musieliśmy, a dzisiaj chcieliśmy i to całkiem inaczej wyglądało. Trochę jeszcze dużo zepsutych zagrywek, ale fajnie. Cieszymy się, bo będą fajne lubuskie derby. Jedno jest pewne, jeden lubuski zespół pojedzie na półfinał walczyć o pierwszą ligę.
Te dwa mecze pokazały, że ma pan wybór na ławce, że nie ma tej, tak jak też pan wcześniej podkreślał, pierwszej szóstki.
No tak, no to jest dobry handicap, bo mam 15 ludzi, jeden musi niestety zawsze usiąść na trybunach. Jest kim wybierać, z tego bardzo się cieszę, no. Jutro dzień na odpoczynek, regenerację na baseniku i od wtorku ciężka praca, 2 tygodnie. I myślę, że stworzymy z Astrą ciekawe widowiska za 2 tygodnie.
Dla pana różnica większa, Astra czy Sobieski? No wiemy, że Astra oczywiście.
Nie ma żadnej różnicy. Na tym etapie szanse obydwu zespołów określam porówno po 50%. To będzie dyspozycja dnia, decydować, czy wszyscy będą w pełnych składach. Jestem pewien jednego, że stworzymy wspaniałe widowiska dla kibiców zarówno w Międzyrzeczu, jak i Nowej Soli. Sala się wypełnia, bo kilometry są bliskie. Przyjadą kibice z Nowej Soli do nas, my pojedziemy do nich. I o to w tym wszystkim chodzi.
3-2 tam było w Nowej Soli, no to tam było rzeczywiście widowisko.
No tak, tam było widowisko, tu wygraliśmy. Zespół Aster, jak widać, się rozkręca. Wystartował z pozycji słabszej. Gra na luzie i fajnie im to wychodzi. Ale my, mówię, wyszliśmy do czwórki, cel zarządu zrealizowany. Teraz gramy po to, żeby wygrywać mecze. A co z tego wyjdzie, zobaczymy.
Tyle szkoleniowiec GBS Banku Orła Międzyrzeczy Marcin Karbowiak. A w innej parze tej fazy playoff mieliśmy lubuskie derby. Sobieski Arena Żagań rywalizował z Astrą Nowa Sól. No i przegrał w Żaganiu 0-3. A pierwsze spotkanie obu ekip zakończyło się wygraną Astry 3-1 w Nowej Soli. No i to właśnie nowosolanie awansowali do półfinału playoff, gdzie zmierzą się właśnie, jak już słyszeliśmy wcześniej, z drużyną z Międzyrzecza, więc kolejne takie derby po derbach, można powiedzieć, w tej naszej drugiej lidze siatkarskiej, już konkretnie na tym etapie playoff. No i właśnie po meczu w Żaganiu z zawodnikami i szkoleniowcami Sobieskiego oraz Astry rozmawiał Marek Staniszewski.
Przemysław Jeton, grający szkoleniowiec nowosolskiej Astry.
Z całym szacunkiem dla Sobieskiego, tak patrząc obiektywnie chyba z boku i z boiska, chyba jednak ta presja robi swoje. My mieliśmy tą presję w tamtym roku i nas zżarła w złotym secie. Tutaj wszystkie pieniądze przed sezonem byłyby stawiane na Żagań. My robimy swoje, tak? My nie gramy światowej siatkówki. U nas nie zarabia się po 1 000 000 złotych. My robimy swoje. My oszczędzamy piłkę, staramy się jak najmniej robić błędów i siatkarsko, żeby wyglądało to dobrze. Przede wszystkim zostawiliśmy po raz kolejny kawał serducha. Naprawdę tutaj niesamowite obrony. Dawid Witkiewicz, piłkarskie umiejętności, nie wiem skąd u niego, gdzie nie słynie raczej z takich umiejętności. Wywalczyliśmy, postawiliśmy wysoko poprzeczkę, nic tam nie wpadało w boisko, a Sobieski Żagań widać było, że spoglądał, no już widno takiej przepaści, tak widzieli, że ta porażka gdzieś wisi nad nimi i podejrzewam, że w trakcie już drugiego seta, jak już odjechaliśmy tam na kilka punktów, gdzieś zwątpili i wchodzimy w set numer 3 również z dużą zaliczką i to nam zaczyna rączka drżeć w końcówce i przy tych piłkach meczowych. Całe szczęście, że tak się skończyło, ale jakby tak się nie skończyło, to nie byłoby takiej radości, nie byłoby takiej fety, a tak to smakuje, to zwycięstwo na pewno jeszcze bardziej okazale.
Dawid Witkiewicz, MVP spotkania. Zdaje się, że możesz zostać powołany do kadry Adama Nawałki za te umiejętności piłkarskie.
No tak, czasami trenujemy, przydaje się to czasami, nawet w siatkówce.
Nie byliście faworytami meczu, ale ta wygrana w Nowej Soli dała wam bardzo wiele.
Podniosło nas na duchu, pokazało nam, że możemy, tak, że przede wszystkim chcemy. I chłopaki z Żagania mieli może w głowach im się działo, że muszą to wygrać, że mały błąd może zawadzić na całym lidze i może ich to blokowało. Postawili się w końcówce, na szczęście udało nam się to odwrócić i wrócić do dobrej gry.
Artur Haberski, szkoleniowiec Sobieskiego Areny Żagań. To jest niespodzianka, bo przegrana 0-3 w drugim meczu. Na pewno nie tak to miało wszystko wyglądać.
Gratuluję tutaj zespołowi Astry. Widać tą waleczność, że oni bardzo chcieli. My przegraliśmy ten mecz w głowach. Moi zawodnicy sparaliżowali, ta presja. Nie poznaję zespołu. Wygrał zespół lepszy, który wytrzymał tą presję. Moi zawodnicy tego nie wytrzymali. Nic, tylko pozostaje pogratulować Przemkowi, zespołowi Astrze, żeby zeszli do... Życzę im, żeby zaszli jak najdalej.
Zespół Sobieskiego powalczył właściwie tylko w tym trzecim secie.
W pierwszym secie wygrywaliśmy 10, chyba 5 i siadła gra. Będę analizował w domu. Ja mogę tylko pogratulować dzisiaj zespołowi Astry. U mnie tak naprawdę na swoim poziomie zagrał Skibicki, Kamil Kuczycki.
No to czekamy z niecierpliwością na tą rywalizację zespołów z Międzyrzecza i Nowej Solina w kolejnym etapie, w kolejnej rundzie play-off. Tymczasem w drugim meczu o utrzymanie się w drugiej lidze właśnie siatkarzy AZS-u ze Zielona Góra pokonał Juwę Głuchołazy, wygrywając w dwóch setach na przewagi. Bardzo zacięte to drugie spotkanie było. No a w pierwszym, w sobotnim, bo grano i w sobotę i w niedzielę, no to wówczas Juwę wygrało 3-1. Zatem po tej takiej dwudniowej rywalizacji w Zielonej Górze mamy remis 1-1, a rywalizacja, tutaj warto przypomnieć, tutaj akurat toczy się do 3 zwycięstw. No i o podsumowanie obu meczów w Zielonej Górze na początek poprosiliśmy trenera Juwę, Pawła Potoczaka.
Ja poprosił o podsumowanie tej dwudniowej rywalizacji tutaj w Zielonej Górze.
Myślę, że były to dwa różne mecze. To chyba z jednym możemy się zgodzić, że w jednym i drugim spotkaniu wygrywał zespół, który lepiej zagrywał. Może lepiej zagrywał, popełnił mniej błędów. Wczoraj nasza lepsza dyspozycja na zagrywce, dzisiaj popełniliśmy bardzo dużo błędów w tym elemencie, przede wszystkim w końcówkach. No, nie potrafiliśmy rywalowi się zrobić skrzywdy. On nas punktował punkt po punkcie, akcja po akcji i wynik końcowy jest jaki jest. No, zasłużone zwycięstwo AZS-u, szarpali się to zwycięstwo. Duża wola walki. Czekamy na mecze w Głuchołazach.
Chciałem zapytać o te wasze wzmocnienia, no wartościowe wzmocnienia.
Przestańmy może rozmawiać o tych wzmocnieniach tak naprawdę, bo doszedł do nas jeden zawodnik. Nikt nie zna historii tego zespołu. Praktycznie 3/4 sezonu borykaliśmy się z kontuzjami. Tak naprawdę doszedł do nas jeden zawodnik i to też no, w ostatnich dniach w ramach transferu medycznego. Z naszej strony jest czysta gra, bo tu już różne głosy na ten temat chodzą. Walczymy o swoje na boisku. Staramy się pokazać najlepsze to, co mamy, jak najlepszą grą chcemy wywalczyć sobie utrzymanie w tej lidze. Dzisiaj jeszcze raz powtarzam zasłużone zwycięstwo zespołu Zielonej Góry i gratuluję trenerowi oraz zespołowi.
Maciej Januszewski, kapitan AZS-u ze Zielona Góra. No dzisiaj tych emocji o wiele więcej niż w sobotę.
No na pewno tak. Dzisiaj podeszliśmy zupełnie inaczej niż wczoraj. Musieliśmy wygrać i wiedzieliśmy, siedziało to w głowach. Na pewno ten wczorajszy mecz nie dało się tak od razu go wymazać, ale gratulacje dla chłopaków, że potrafili jednak się zmobilizować i podnieść te głowy do góry. Zwłaszcza, że to były ciężkie końcówki, bo takie końcówki w sezonie zasadniczym przegrywaliśmy, a dzisiaj pokazaliśmy naprawdę kawał serducha na boisku i wyciągnęliśmy ten mecz w pięknym myślę stylu, bo i kibice potem pomogli i zawodnicy, każdy zagrał rewelacyjnie, także gratulacje dla wszystkich.
No ten trzeci set dzisiaj, no to trochę długo graliście.
No tak, no to już były takie gra taka psychologiczna, która może zobaczyć też o końcowym rozrachunku tak naprawdę, bo to tutaj na pewno w playoutach psychologia ma duże, duże, duże znaczenie. Myślę, że po tym meczu możemy się czuć nawet pewniejsi niż oni, mimo tego, że wygrali jeden mecz na wyjeździe. My gdzieś tam wróciliśmy na swoje tory, jeżeli te tory utrzymamy, to nieważne gdzie, ale ważne, że będziemy tak grali, także powinniśmy sobie w Głuchołazach również poradzić z nimi.
Karol Orawiak chyba sporo krwi przez te dwa dni wam napsuł.
No, na pewno tak, na pewno to jest dla nich duże wzmocnienie. Bardzo fajny chłopak, inteligentnie gra, dość też fizycznie, także na pewno im pomaga. No ale dzisiaj niestety znaleźliśmy na niego receptę. Udało nam się parę razy go tam zatrzymać, już zagrywki przyjmowaliśmy, także na pewno dzisiaj nie pokazał pełni swojej możliwości, pokazał na tyle, ile mu pozwoliliśmy. No i tak samo musimy zrobić w kolejnych meczach.
21, tak? Kolejna rywalizacja, no to trochę czasu jest, żeby się jakoś spokojnie do tego wyjazdu przygotować.
Dokładnie, tak, mamy 2 tygodnie, podejrzewam, że ten tydzień będzie taki, jeszcze troszkę przytrenujemy, potem już typowo taktycznie podejdziemy do tego, bo oni tutaj przejeżdżając wiedzieli, co my gramy. My tak naprawdę nie wiedzieliśmy, bo tam doszło bodajże 3 czy 2 nowych tych zawodników, nie wiedzieliśmy, czego się po nich spodziewać, teraz już wiemy. Na pewno taktycznie też będziemy musieli inaczej się ustawić pod nich. Pewnie jeszcze też jakieś sparingi zagramy w międzyczasie i jakoś te 2 tygodnie zlecą.
A ciekawostką jest fakt, że drużyna Juve Głuchołazy w sezonie zasadniczym nie wygrała żadnego meczu. Była ostatnia, no, że AZS był przedostatni, zajął właśnie przedostatnie miejsce, nie wszedł do fazy play-off. No to właśnie akurat te dwie drużyny muszą teraz rywalizować o ligowy byt. Ta rywalizacja teraz przeniesie się do Głuchołaz, chociaż troszeczkę przerwy będziemy mieli do kolejnych spotkań. Właśnie one dopiero 21 i 22 kwietnia. 2 zwycięstwa oba zespoły jeszcze potrzebują do tego, aby się utrzymać. Oczywiście trzymamy kciuki za zielonogórskich akademików. To wszystko w tym magazynie sportowym Radia Zachód. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.